Kamila Pietrosińska, audycja realizuje Tomasz Olszewski, zastępczo. Dzień dobry, Dorota Grącka, jak co dwa tygodnie, zielarka, fitoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja wiem, że po zbiorach, bo to maj tak. To przecież szaleństwo ziołowe. Człowiek tak naprawdę wychodzi na łąkę i chciałby przypaść do niej jak zwierzę chodzące na czterech i zajadać prosto z łąki.
No właściwie to wczoraj trochę tak to wyglądało, bo byłam właśnie w takiej pozycji do zbierania ziół kucająco leżącej momentami, bo stokrotki, jak wiesz, ledwie co wychylają główki i trawy i trzeba rzeczywiście być nisko przy ziemi, żeby je zbierać.
Na zupę czy na jakiś inny pomysł na stokrotki?
Nie, ja akurat je suszę i będą służyły do mieszanek ziołowych. A do jedzenia wczoraj posłużyło nam też to, co żeśmy właściwie zebrali z łąki. Była rzeżucha łąkowa i gwiazdnica drobnokwiatowa. I zrobiłyśmy z tego taką sałatkę właściwie z dodatkiem oliwy, trochę octu balsamicznego, sól, pieprz. I to bardzo dobrze smakowało z takimi chlebkami wieloziarnistymi, z pastą ze słonecznika, z pomidorkami. No muszę powiedzieć, że jeszcze siedząc na zewnątrz w słońcu i z taką zieleniną na talerzu, naprawdę czuję, że jest wiosna.
Dla mnie maj to przede wszystkim czas pokrzywy we wszelkich odmianach, odsłonach i trochę oczywiście podagrycznika sobie podjadam. I tego, co mi się nawinie po prostu pod rękę w ogrodzie. Mniszek.
Tak, to są bardzo dobre zioła. Często o nich mówimy tutaj na antenie, bo to takie najbardziej popularne i rzeczywiście one właściwie wyrastają w każdym zakątku. Dobrze się czują w wielu miejscach, mało co im przeszkadza. No ale oczywiście to nieustannie przypominam, żeby zbierając zioła szukać takich miejsc, które są oczywiście z dala od dróg, od samochodów, ale też z dala od takich pól, które są pryskane przede wszystkim tymi preparatami przeciwko pleśniom, grzybom, owadom, które mogą niszczyć plony. To niestety ziołom też dobrze nie robi, a właściwie naszemu zdrowiu. No i też unikamy takich miejsc, które na przykład są przy liniach wysokiego napięcia, przy jakichś fabrykach, czyli wszędzie tam właściwie, gdzie mogłoby się dostać do ziół jakieś zanieczyszczenie. Czyli Tomku, jesteś tak naprawdę w dobrej sytuacji, mając kawałek swojej ziemi, swój ogródek, gdzie wiesz dokładnie, w jakiej kondycji ta pokrzywa, ten podagrycznik czy mniszek lekarski są.
Ja je zresztą zostawiam. Niektórzy się dziwią, że ten podagrycznik zostawiam, nie wyrywam go, chociaż wiem, że wyrywanie go nie ma najmniejszego sensu, bo odrośnie jak hydrze łby, trzy od razu odrastają po wyrwaniu jednego. I zgodnie z zasadą, nie po polsku brzmiącą, can't beat them, eat them.
Tak, dokładnie. I rzeczywiście już się też odchodzi od mówienia chwasty, bo nawet jeżeli sięgniemy po tematy właśnie ogrodnicze, które co drugi tydzień tak naprzemiennie ze mną tu się pojawiają, tak zwane ogrody samouprawiające się, czyli właśnie permakulturowe, gdzie nie mówi się o kwastach, gdzie wszystko jest potrzebne, jedynie się dba o to, żeby właśnie te rośliny, których zastosowania jeszcze nie znamy bądź nie są pożądane w naszym ogrodzie, żeby nie zagłuszyły naszych pomidorów, cukinii, cebuli, dyni i tak dalej. Więc rzeczywiście tutaj możemy korzystać z tego, co natura nam daje. Wystarczy wyjrzeć za okno. Ja akurat mam to szczęście, że za oknem mam i jałowiec, i wierzbę, i buki, i świerka, jodełkę, forsycję, więc sporo tego jest, ale wystarczy, że Państwo wyjdą po prostu nawet do parku, albo bardzo często przy chodnikach są przecież też tereny zielone i oczywiście nie zbieramy z tych miejsc, ale możemy uczyć się rozpoznawać. Wystarczy zrobić zdjęcie danej roślinie, nie zrywajmy, jeżeli czegoś nie znamy, tylko po prostu zróbmy zdjęcie i sprawdźmy, czy przypadkiem nie jest to jakaś roślina jadalna, po którą moglibyśmy pojechać gdzieś w weekend na dzikie łąki.
No chyba większość z tych roślin jest jadalna. Nie, oczywiście ktoś złośliwy powie, że wszystkie są jadalne, tylko niektóre tylko jeden raz w życiu.
No właśnie.
Tak jak z grzybami, ale ja na przykład pamiętam przecież jako dziecko, myśmy zawsze ten tasznik jedli i te Boże chlebki, jak to się nazywało, to było ulubione pożywienie podczas wszelkich eskapad.
Tak, te chlebki właśnie, czy to tasznika, czy to ślazu, rzeczywiście ja też pamiętam, przez dzieci to było bardzo lubiane i jedzone. Natomiast no, ciekawość dziecka oczywiście nie zna granic, natomiast granicami jest tutaj wiedza na temat roślin. I ja chciałam zwrócić uwagę na pewną rzecz. No, mamy maj, okres komunijny. I z przerażeniem patrzę, jak na stołach, jeszcze pół biedy, jak stoją w wazonikach, bo mamy przecież sezon na konwalie, bo o nich mowa, ale jeżeli te kwiatki zaczynają pojawiać się jako dekoracja na talerzach z różnymi potrawami, najczęściej na zimno serwowanymi, no to przyznam, że włos mi się jeży na głowie, bo konwalia może zrobić nam krzywdę. W jakiej postaci? No na przykład, jeżeli mamy malutkie dzieci w domu, które nie patrzą, czy to woda w wazonie, czy woda w szklance, chce im się pić, to sięgną, albo choćby dla zabawy coś się próbują zrobić, to taka woda, w której stoją czy stały konwalie, no niestety może grozić nawet śmiercią dziecka, więc jest to bardzo groźne. Konwalia oczywiście ma cudowne zastosowanie i znajduje się nawet w preparatach kardiotonicznych, które możemy kupić w aptece, jednak w odpowiednich dawkach, w odpowiedniej postaci, bo jest to zioło dosyć znane wśród zielarzy, które jest wskazane przy problemach z sercem na przykład, takich jak kłucie w sercu czy kołatanie serca, ale też właśnie zdenerwowanie czy nerwica, czy obrzęki, bezsenność. No to tutaj właśnie przetwory z konwali w odpowiednich dawkach są wtedy bezpieczne, nie wywołują niepożądanych objawów czy skutków ubocznych i nawet mogą być stosowane przez dzieci i osoby w podeszłym wieku, ale właśnie w odpowiedni sposób przygotowane, czyli na pewno nie macerat, czyli właśnie taka woda, w której moczyły się zioła, ani nie zioła surowe, czy to kwiaty, czy to owoce konwali.
Może ta konwalia jest tak troszeczkę myląca dla niektórych, no bo pewnie wszyscy pamiętają portret Mikołaja Kopernika z konwalią w dłoni i zawsze się mówiło, przynajmniej w szkole u nas, że no to symbol wiedzy medycznej.
No tak, właśnie może to takie też ostrzeżenie, że rośliny jakkolwiek wspaniałe mają działanie, to jak Paracelsus już mówił, wszystko jest kwestią dawki, bo ja często słyszę, czy to jest roślina trująca? No można by powiedzieć, że 90% roślin jest trujących, jeżeli w nieodpowiedni sposób bądź w nieodpowiedniej ilości je zażyjemy. Natomiast rzeczywiście trzeba z dużą uważnością, szczególnie jeśli nie znamy się na ziołach, jeżeli nie wiemy, co to za zioło, no to jak to mój kolega mówi, nie brać do paszczy.
Bo niektórym może się pomylić na przykład konwalia, bo przypomina mi się, znaczy to inaczej, od sytuacji, która się zdarzyła parę miesięcy temu, kiedy to obywatel Niemiec spod Monachium zmarł, bo wybrał się do lasu i zrobił sobie po powrocie pesto z czosnku niedźwiedziego. To znaczy jemu się wydawało, że to jest czosnek niedźwiedzi. To nie był czosnek niedźwiedzi, to był zimowit. I nie przeżył tej potrawy. A teraz patrzę na to, że tak liść konwali, to też tak wygląda troszeczkę. Niewprawny człowiek może pomylić go na przykład z czosnkiem niedźwiedzim.
Tak, tak. No niewprawne rzeczywiście, bo szczególnie jak roślinka jest młoda i wychodzi dopiero co z ziemi. No bo oczywiście teraz konwalie już kwitną, więc tutaj nikt się nie myli, prawda? Bo wszyscy rozpoznajemy i zapach, i wygląd kwiatków. Ale rzeczywiście trzeba tu uważać. I w przypadku czosnku niedźwiedziego to też możemy, słuchaj, wiesz, zrobić sobie krzywdę. To te osoby, które przygotowują sobie pesto właśnie z czosnku niedźwiedziego, ale takie, że chcą je przechować na dłużej w słoiczku, to też muszą uważać, bo właśnie bardzo często taki czosnek niedźwiedzi zmielony, zalany oliwą, No, ponieważ oliwa, olej działa tak, że broni dostępu tlenu, prawda, do tych ziół. No i mamy warunki beztlenowe, więc może się pojawić bakteria jadu kiełbasianego. No i też możemy sobie zrobić wielką krzywdę. Także nie tylko zwracamy uwagę na to, co zbieramy, bo zakładając, że zebraliśmy rzeczywiście czosnek niedźwiedzi, czujemy po zapachu, czujemy po smaku, ale w niewłaściwy sposób przygotowane, przechowywane, no i bez wiedzy, co się właściwie może w takim słoiczku wydarzyć, no też można zrobić sobie krzywdę. Więc jest tutaj wiele rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, więc trzeba pytać, czytać, szkolić się, jeżeli chcemy tak na co dzień cieszyć się takim zdrowym wykorzystaniem ziół czy kulinarnym, czy właśnie leczniczym, żeby sobie raczej pomagać, a nie szkodzić.
Audycja o psach i kotach jutro o tej samej porze, co dzisiaj w tej chwili o ziołach, ale też pamiętam, że ostrzega się właścicieli kotów przed konwalią.
No tak, tylko że tutaj jeżeli koty wychodzą na dwór, to trzeba już zaufać kotu, że nie rzuci się na coś, co mu zaszkodzi. Zresztą z kotami to jest tak, ja nie wiem, czy ty, Tomku, masz koty, czy miałeś koty?
Dwa cały czas.
No widzisz, no to wiesz,
konwalię,
że one...
Konwalię omija, wychodzi do ogrodu,
no
konwalię
właśnie.
Omija.
No właśnie. Ja jak obserwowałam moje koty, które jak nałożyłam im coś nowego do miski, coś, czego jeszcze nie widziały, to pies to już by 5 razy to zjadł, bardzo często tak jest, a kot 5 razy to obejrzy. Weźmie na łapkę, pazurkiem wygrzebie z miseczki, parę razy łapkami trąci, powącha, przemieli, wypluje i ewentualnie dopiero zje. Także no ja liczę, że tutaj koty no nie będą zjadać roślin, które im szkodzą. Aczkolwiek te koty, które są trzymane w domu, które nie żyją, tak powiedzmy, pół dziko, czyli nie pozwala im się wychodzić, no to ja już słyszałam sytuację, gdzie na przykład zatruły się Diefenbachią. To jest taka roślina, która jest rośliną doniczkową w naszych warunkach, ale ona zawiera właśnie związki, które dla kotów są toksyczne. A jak wiemy, my kociarze, koty bardzo lubią grzebać w ziemi doniczkowej, szczególnie jeśli nie są wypuszczane na dwór. No i czasami rzeczywiście pogryzają sobie listki, które uważają za zdrowe. Także tutaj też trzeba być uważnym, nawet w kontekście tego, jakie zioła czy jakie rośliny stawiamy sobie w domu na parapetach.
Ja wiem, że jest takie zioło, które rośnie wszędzie niemalże i ma niesłychane właściwości, ale przyznaję, że ja nie mam z nim żadnych doświadczeń. Chodzi mi o bluszczyk kurdybanek.
Tak, zwany bluszczykiem skurczybyczkiem, to już anegdota chodzi taka właśnie, że jedna ze studentek zapomniała, jak się nazywa ta roślina i mówi, no ten bluszczyk, no ten skurczybyczek. No chodzi oczywiście o bluszczyka kurdybanka i to jest bardzo aromatyczne zioło. Ja właśnie wczoraj najwięcej go nazbierałam, bo byłam właśnie u znajomych, którzy mają piękną łąkę. Zaprzestali jej koszenia właśnie po to, żeby wyrósł ten bluszczyk kurdybanek. I od razu powiem, ponieważ on się rozrasta, w mieście też go można znaleźć, to od razu powiem, że taki o najlepszych właściwościach jest wybarwiony na bordowo i zbieramy koniecznie w procesie kwitnienia. Czyli zostawiamy jeszcze zioła, które no, są tylko same listki, w dodatku zielone, a szukamy takich, które najczęściej właśnie na takich otwartych łąkach nasłonecznionych są wybarwione na bordowo i mają takie fioletowawe, delikatne kwiatuszki, takie trąbeczki. Tak słyszałam właśnie dzieci, jak prowadzę spacery dla dzieci, też mówią, ojejku, takie trąbeczki. No to rzeczywiście tak obrazowo można powiedzieć. I to jest zioło, które możemy też właśnie dodawać do sałatek, do zup, do mięs. Ono może być zjadane na surowo i jest bardzo smaczne, aczkolwiek wiem, że to jest kwestia gustu. Możemy parzyć herbatę, możemy suszyć, możemy robić nalewki. I jest to zioło, które bardzo dobrze się sprawdza przy dolegliwościach z wątrobą związanych i to bardzo szeroko rozumianych dolegliwościach, bo także tych, które dotyczą dróg żółciowych, czyli też naszego pęcherzyka żółciowego. Też kurdybanek działa przeciwzapalnie, w ogóle tak ogólnie wzmacnia nasz organizm, wzmacnia odporność, działa też rozkurczowo. I to, co ważne, szczególnie dla osób, szczególnie w dzisiejszych czasach, którym dokucza ciągle kaszel, ja już nie mówię o osobach, które mają astmę, to działa też wykrztuśnie, tylko że tutaj nie wystarczy parzenie herbaty, tu trzeba zrobić nalewkę z kurdybanka, no i po prostu możemy macerować w alkoholu albo suche, albo świeże ziele. Ja przyznam, że robię zawsze intrakt, czyli na gorącym alkoholu, takim, to może być wódka, czyli 40%, jednak zaleca się, żeby to było bliżej 60%. No i po prostu to maceruje się w tym alkoholu, potem wyciskamy, przecedzamy tą nalewkę i możemy ją właśnie w przypadku takiego ataku, nawet kaszlu, takiego astmatycznego przyjmować i będzie to pięknie nas wspierało właśnie, żeby takiego astmatycznego kaszlu czy duszności się pozbywać.
A długo się musi macerować ten kurdybanek w tym płynie?
Doktor Różański na naszych zajęciach mówił, że wystarczy do 2 tygodni, ale też powiedział, że jeżeli nie potrzebujemy szybciej tej nalewki, to możemy nawet 3-4 tygodnie i potem zlewać, ale jeżeli potrzebujemy na już, to nawet ja bym powiedziała, że po 10 dniach ta nalewka będzie już miała swoje działanie, tylko wtedy możemy po prostu zrobić troszeczkę większą proporcję, czyli nie robimy 1:5 na przykład, to znaczy, że jedna część ziół, 5 części alkoholu, tylko możemy zrobić 1:3, czyli po prostu dajemy więcej ziół na tą samą dawkę alkoholu.
I czyli i liście, i kwiaty, i łodygi, wszystko? Tego kurdybankowe.
Tak, tak, tak. One są bardzo delikatne, aczkolwiek ja zachęcam, żeby jeżeli mamy przed sobą dużą łąkę kurdybankową, to raczej uszczykiwać te szczyty kwitnące. One mają właśnie najwięcej tych właściwości, o których powiedziałam. I oczywiście to nie tylko jest tak, że wykorzystamy tak celowo leczniczo, czyli że sobie suszymy czy robimy nalewkę, ale z takiego ususzonego kurdybanka możemy też sobie zrobić sól ziołową, czyli tutaj po prostu mielimy to ziele razem z solą i wykorzystujemy do posypywania potraw.
Ale mielimy suszony, jak rozumiem, czy świeże?
Możemy zmielić suszony, możemy zmielić też taki świeży nawet. Ja zrobiłam raz tak i tak, żeby zobaczyć, czy zepsuje mi się ten świeży. No sól jest świetnym konserwantem, poza tym też wyciąga wilgoć, ale właśnie zauważyłam, że ta sól wtedy się tak, no może nie zbryla, ale taka jest mocno wilgotna. Więc ja suszę ziele bluszczyka, tylko w taki sposób, żeby te aromaty nie zostały stracone, bo zioła aromatyczne mają to do siebie, że jeżeli w wyższych temperaturach będziemy suszyć, to po prostu te aromaty nam odparują, a nie zależy nam na tym. Ja zawsze sobie sprawdzam, też rozcieram w palcach suche ziele i muszę powiedzieć, że to ususzone przeze mnie jest też bardzo aromatyczne i ta sól jest bardzo ciekawa w smaku.
To więcej o bluszczyku, nie tylko o bluszczyku, o kolejnych ziołach po przerwie. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dorota Grącka, zielarka, fitoterapeutka. I co, jeszcze ostatnie pytanie, nie wiem czy ostatnie, ale do bluszczyku i tej nalewki. Powiedziałaś o tym, że ciepły alkohol, tak?
Tak.
Co to znaczy ciepły? Jak bardzo ciepły?
Czy tutaj akurat możemy zalać gorącym alkoholem, tylko trzeba uważać, bo alkohol bardzo szybko się rozgrzewa i wrze już w temperaturze 70 stopni.
No żeby właśnie nie stracić alkoholu, a B nie zrobić sobie krzywdy, że nam opary wybuchną.
Tak, dlatego nie podgrzewamy alkoholu na gazie, czyli na otwartym źródle ognia, a jeśli już, to trzeba to robić naprawdę w takim wentylowanym pomieszczeniu, zawsze włączyć pochłaniacz. I oczywiście podgrzewamy w garnku, który ma przykrywkę, bo rzeczywiście procenty nam odparują. My nie chcemy odparować alkoholu, tylko go podgrzać. I to dosłownie dzieje się w ciągu minuty. Także to jest bardzo szybko. I wtedy taką nalewkę nazywamy intraktem, jeśli już chcemy być tak poprawni. I najczęściej gorącym alkoholem zalewa się świeże zioła. Oczywiście możemy zalewać też zimnym alkoholem, wtedy będzie to nalewka, ale nie tylko świeże zioła, możemy zalewać też suche. Oczywiście no, w procesie suszenia ziół zawsze są jakieś straty aromatów, więc też trzeba mieć to na względzie. No, niemniej jednak działanie na pewno będzie odczuwalne.
To ostatnie pytanie dotyczące tego, jak chcemy na szybko, to 1 do 3 proporcje, a jak mamy czas, to 1 do 5. Tylko jak liczymy? To znaczy szklanka takiego bluszczyku? Jak się, miarka?
No, nawet możemy powiedzieć sobie tak, że szklanka świeżo zmielonych ziół zalewamy ponad pół litrem gorącego albo zimnego alkoholu. I wtedy macerujemy, filtrujemy i możemy zażywać. Przy czym ja znowu, jak zwykle, do znudzenia będę przypominać, że najlepsze działanie mają receptury, nie pojedyncze zioła. To znaczy, jeżeli chcemy znieść atak astmy, to oczywiście możemy użyć nalewki czy intraktu z bluszczyka, no ale jeżeli chcielibyśmy długoterminowo podziałać na nasze zdrowie, szczególnie jeśli mówimy nie o układzie oddechowym, a o układzie pokarmowym, o wątrobie, o drogach żółciowych, to wtedy nie stosowałabym ziół w alkoholu, tylko właśnie ziół w stanie świeżym bądź suszonym w postaci naparów. Albo możemy też zmielić na taki drobny proszek bluszczyka, ususzonego oczywiście bluszczyka kurdybanka i no, rzecz jasna, żeby w procesie przyjmowania nie wpadł nam ten pył, no bo to jest zmielone na pył, nie wpadł nam do tchawicy, żebyśmy się nie zakrztusili, no to sklejamy ten bluszczykowy pył odrobiną miodu, no i wtedy zażywamy w takiej postaci.
Czy bluszczyk już mamy, że tak powiem, wyczerpany, temat bluszczyku?
Tak, ja myślę, że oczywiście, że o tym to można by mówić i mówić, ale najważniejsze, żeby zapamiętać, że jest coś takiego jak bluszczyk kurdybanek. Można sobie nawet wyszukać w internecie, jak wygląda, jeśli nie wiemy. Zbierać wybarwiony na bordowo, kwitnący i nawet dodawać sobie do potraw teraz przez cały sezon, jak jest on dostępny.
Forsycja to już w sumie prawie przekwitła, ale...
O tak, już jej nie ma, a ostatnio bardzo dokładnie ją żeśmy omawiali. A też bym chciała powiedzieć o czymś, co jest żółte, jeśli chodzi o kwiatki. Ale właściwie proces kwitnienia się rozpoczął, przynajmniej tu u nas na północy. I będzie się utrzymywał ten proces aż do jesieni, a czasami nawet jeszcze na początkach zimy, o ile jest łagodna i bezśnieżna, się utrzymuje. A chcę powiedzieć o jaskółczym zielu.
Glistnik, jaskółcze ziele, jak byłem dzieckiem, to mówiło się, że na kurzajki.
A, no właśnie. Chciałam cię o to zapytać, bo byłam ciekawa, czy kiedyś stosowałeś w swoim życiu, albo czy właśnie znasz to zastosowanie. Także rzeczywiście, jak komuś się powie jaskółcze ziele albo glistnik, to jest od razu skojarzenie z tym takim pomarańczowym mleczkiem, które po złamaniu lodyżki wycieka i którym się smaruje te zmiany na skórze zwane kurzajkami. I rzeczywiście ma to takie zastosowanie, zresztą Chelidonium majus, czyli właśnie glistnik, jest stosowany przy problemach skórnych, ale ja czasami słyszę, że a ja zastosowałam tutaj na te kurzajki, ale to w ogóle nie pomogło. No i ja pytam wtedy, a jak często pani to stosowała? Jak to było przygotowywane? A 2 razy dziennie przez tydzień. No, trudno się dziwić, że w taki sposób nie pozbyliśmy się kurzajek, bo no z kurzajkami to jest taka trudna sprawa, ale powiem o tym, bo wiele osób ma z tym problem. Tego typu zmiany skórne wywoływane są wirusem, więc jak wiemy, roznosi się nawet przez podanie ręki, bo często jest właśnie na palcach, na rękach, przy paznokciach, ale też taki trudniejszy do usunięcia potrafi rozsiać się na stopach. No ale też oczywiście kurzajki możemy znaleźć w innych miejscach naszego ciała. No ale te najbardziej nam przeszkadzające są właśnie na dłoniach. I teraz, jeżeli chcemy zastosować taki ziołowy preparat, to oczywiście zewnętrznie, ale trzeba też pamiętać o stosowaniu wewnętrznym odpowiedniej receptury, która wzmocni nasz organizm, żeby poradzić sobie z usunięciem wirusa. Bo on oczywiście, skoro wyłazi na naszą skórę, no to skądś on się tam wziął. I on też mieszka po prostu sobie w naszym organizmie, czekając na sytuację, kiedy układ odpornościowy sobie z nim nie będzie radził. Więc oprócz tego zewnętrznego zastosowania, no i tu oczywiście jak najbardziej jaskółcze ziele nam się nada. Tyle, że wcześniej dobrze jest pilniczkiem taką zmianę leciutko zmatowić, jak ja to mówię. To oczywiście nie piłujemy do krwi, ale leciutko matowimy i wtedy takim sokiem z glistnika traktujemy. Oczywiście ten sok, on z tej barwy w procesie utleniania zmienia się na brązową i nie każdemu odpowiada to, że potem chodzi z takimi brązowymi plamami na rękach. Nie są to bynajmniej plamy wątrobowe, tylko właśnie pochodzące z soku glistnika, ale trzeba to powtarzać bardzo często, bo my też i ręce myjemy i oczywiście złuszcza nam się na skórek, więc jest to proces długotrwały, trwający nieraz tygodniami, jeśli nie miesiącami, bo znam osoby, które i 3 miesiące walczyły z kurzajkami właśnie w taki sposób. Pocieszające jest to, że glistnik właściwie dostępny jest przez cały rok, bo nawet zimą również można znaleźć gałązki, które po przełamaniu będą właśnie ten sok dawały.
Czyli dostępność glistnika jest też jest ogólnie dostępny, o to chciałem powiedzieć.
Tak. Zobaczymy go naprawdę, myślę, że w każdym mieście ja go spotykam na każdym kroku, już nie tylko w parkach, nie tylko w lasach. Właściwie w lesie to zauważyłam, że tak często go nie spotykam, jak właśnie przy domach, przy ogrodach, przy właśnie w parkach, w takich laskach, ale miejskich. No jest tego naprawdę bardzo dużo, ma charakterystyczne żółte kwiatuszki, tylko tutaj trzeba uważać, bo często jest mylony z jaskrami. To jest oczywiście inna roślina i jej nie zalecam do stosowania wewnętrznego. I też trzeba uważać, bo jeżeli tym pyłkiem kwiatowym z jaskrów zatrzemy oczy, to możemy mieć poważne problemy z naszymi oczami, a przecież nie o to nam chodzi. A jaskółcze ziele jest bardzo cennym ziołem, także w postaci herbaty, czyli suszone ziele. Pamiętajmy tylko, żeby wsuszyć w taki sposób, aby po wysuszeniu roślina została zielona. Czyli jeśli zobaczymy, bo też możemy kupić oczywiście glistnika już gotowego, ususzonego w paczkach, ale jeśli zobaczymy, że jest to ziele żółte, brązowe, no to właściwie jest to surowiec, który nie nadaje się do leczniczego zastosowania. A to zastosowanie jest naprawdę bezcenne, bo zacznę może od takiego najbardziej znanego, bo jest to zioło bardzo silnie żółciopędne i żółciotwórcze, czyli już widzimy, że będzie zapobiegać odkładaniu się złogów w drogach żółciowych, no co jest bardzo ważne, szczególnie, że nie zawsze odżywiamy się, prawda, zdrowo dla wątroby i dla pęcherzyka żółciowego. Będzie też wspierać naszą wątrobę. Oczywiście też będzie wzmagać wydzielanie enzymów trzustkowych, co też jest ważne, bo większa ilość tego typu płynów powoduje, że przepłukiwane są przewody żółciowe, przewody trzustkowe i to jest bardzo ważne, bo właśnie zablokowanie, tam jest takie miejsce, gdzie łączą się te przewody nazywane brodawką Watera, to tak trochę może z anatomii i przyblokowanie się tego miejsca niestety może prowadzić do bardzo poważnej niewydolności trzustki, co może nawet skończyć się tragicznie, więc jest to zioło, które uważam warto mieć w swojej apteczce. Ale oczywiście oprócz tego wspierającego działania na drogi żółciowe i wątrobę, również często jest stosowane przy takim działaniu uspokajającym, hamującym skurcze, czyli jest rozkurczowy, można powiedzieć, chociaż tutaj już prędzej w nalewce, a nie w suchych ziołach. W związku z tym, że zawiera pewien alkaloid, który no, troszeczkę się złą sławą okrył z uwagi na to, co się w różnych materiałach pisanych pojawia, oczywiście bez podawania dawek, które są tak trudne dla naszego organizmu, ale rzecz jasna warto na to uważać, czyli tu w nalewce będzie nam ten glistnik pomagał przy obniżaniu napięcia naszych mięśni, szczególnie gładkich i prążkowanych, czyli tutaj dla pań, które mają bolesne miesiączki, jest to bardzo ważne, bo oczywiście będzie to działało przeciwbólowo. będzie poprawiało jednocześnie samopoczucie, ale też trzeba uważać, bo może działać trochę nasennie, bo silnie uspokajająco działa jaskółcze ziele, więc osoby, które no, kierują samochodami albo no, wiozą ludzi, tak, czyli kierują autobusami czy takimi pojazdami na placach budowy, no to muszą z tą świadomością przyjmować takie preparaty, że nie mogą wtedy wykonywać swojej pracy, kiedy przyjmują tego typu lek ziołowy. Także znowu, wspaniałe ziele w działaniu, wiele zastosowań, no ale znowu, trzeba wiedzieć, jak przyjmować i jakie ma działanie na nasz układ nerwowy.
Czyli czy to jest teraz dobry czas na zbieranie? To znaczy niby on jest cały czas dobry dla glistnika, czy też dla nas na zbiór glistnika, ale konkretnie ten maj?
Tak, pod warunkiem, że glistnik kwitnie, bo zbieramy właśnie w porze kwitnienia albo w porze owocowania, więc dla mnie najlepszy okres to jest właśnie od drugiej połowy maja, bo tutaj u nas na północy dopiero właśnie w drugiej połowie maja znajduje jaskółcze ziele kwitnące, ale też później ono owocuje i to też są bardzo cenne preparaty przygotowane nawet z samych owoców glistnika. No oczywiście trzeba się tego nazbierać, bo te owoce bardzo duże nie są, ale na pewno niektórzy z Państwa słyszeli o tym, że robi się sok z glistnika, który ma bardzo mocne, dobre zastosowanie na skórę. I ja tutaj od razu powiem, żeby z najwyższą uwagą stosować takie preparaty, bo właśnie sok z glistnika stosuje, odpowiednio przygotowany, stosuje się też na takie zmiany, które nazywane są dzikim mięsem, czy właśnie takimi naroślami, problemami rakowymi skóry. Nawet właśnie już nie mówię tylko o nowotworach, ale i o raku, czyli gdzie następuje rozrost takiego miejsca na ciele, które no oczywiście, że odpowiednio wcześnie zdiagnozowane jest usuwane, no ale wiemy też, to tutaj już z medycyny ludowej kiedyś nie było takiej diagnostyki, a ludzie jakoś sobie musieli radzić, stosowali właśnie wtedy sok z glistnika, no tylko tu naprawdę trzeba wiedzieć, jak to zrobić, bo można poparzyć sobie skórę zdrową, także z dużą ostrożnością. Też stosowany jest ten sok przy usuwaniu polipów, czy to z jelita grubego, czy to z dróg rodnych. Natomiast no, osoby, które nie wiedzą właśnie wiele na temat takich metod zielarskich, powinny to robić pod nadzorem, bo szczególnie ryzykowne są krwotoki, do których może dojść przy niewłaściwym zastosowaniu. Ja mówię o tym tutaj nie, żeby Państwo teraz na hura zaczęli wykorzystywać w taki sposób glistnika, ale żeby zwiększyć taką wiedzę i świadomość tego, jak silne potrafią być rośliny i też, bo dlaczego to mówię, bo często słyszę, a popijam tam sobie ziółeczka, bo pytam zawsze w gabinecie też, jakie są stosowane zioła, leki ziołowe. I słyszę nieraz taką trochę nonszalancję w stosowaniu ziół. No i oczywiście, jeżeli to są zioła typu czarciżebro czy nagietek, to nic tam złego się nie stanie, jak ktoś nawet je przedawkuje. Ale jeżeli na przykład ktoś mi z takim właśnie z tą nonszalancją w głosie mówi, a przeczytałam, że dobry jest tutaj do zastosowania żeńszeń na przykład, bo czuję się przemęczona i zaczynam go stosować, a z diagnozy czy z wywiadu wynika, że osoba ma nadciśnienie, no to ja już widzę, że nie powinna tego żeńszenia stosować. Także uczmy się o tych ziołach, czytajmy, słuchajmy, szukajmy zawsze informacji, jeżeli chcemy dla własnego zdrowia zioła wykorzystać.
A teraz z kolei zaczyna się też czas kwitnienia bzów i to nie tylko tego czarnego bzu, ale też lilaków. I wiem, że lilaki też się cieszą podobno dobrą opinią wśród tych, którzy się znają.
Ależ oczywiście, no ja zacznę może od herbatki, która jest robiona z kwiatów i właśnie teraz u nas jest świetny moment na to, żeby jeżeli mamy w ogrodach takie kwiaty to zbierać i możemy je przygotować na herbatę w taki sposób. Wystarczy nam jeden słoik, no przecież nie będziemy robić tego na skalę przemysłową, czyli bierzemy litrowy słoik, zdejmujemy z tych łodyżek, z tej kiści pojedyncze kwiaty, upychamy w słoiku i zakręcamy i stawiamy na słońce. Jeżeli słońca nie ma, możemy wstawić do piekarnika na 50 stopni i zauważymy, że oczywiście wilgoć z rośliny będzie się skraplać po ściankach słoika i z tej barwy fioletowej te kwiaty zaczną stawać się białe. I jak stracą ten swój kolor, to wysypujemy je na taki papier do pieczenia, wstawiamy do piekarnika i suszymy w uchylonym piekarniku. Te kwiatki nam zbrązowieją i jeżeli będą już nam się tak kruszyć w palcach, tak szeleścić, no to możemy jako już gotową herbatę przesypać sobie do słoika. Ja przyznam, oczywiście zdania są podzielone, że ta herbata smakuje i pachnie mi lekko czekoladowo. Jest bardzo smaczna i rzeczywiście kolor ma ciemnej, czarnej herbaty. Także można zaskoczyć swoich gości, przygotowując taką herbatę. I to właściwie się robi w ciągu jednego dnia wszystko. Także jest to szybka herbata do przygotowania. Ale oczywiście lilak zwyczajny, zwany popularnie bzem, ma bardzo cenne właściwości. I nie tylko kwiatostan jest wykorzystywany, ale też liść, kora i owoc. I tu z takich ciekawostek, bo nie każdy wie, jak wygląda nawet owoc lilaka, proszę się jesienią przyglądać, czy w miejscu właśnie kwiatostanów pojawią się takie nieduże, lekko podłużne, owalne owoce i one mają bardzo cenne działanie na naszą wątrobę. Mówi się nawet, że potrafią radzić sobie z marskością wątroby. Ale oczywiście możemy nawet zrywać takie kwiaty, jak teraz są i nawet przygotować w miodzie. Będziemy mieli pyszny, pachnący, kolorowy miodek, oczywiście ze wskazaniem na działanie przeciwgorączkowe, napotne, przeciwzapalne, czyli już widzimy, że przy dolegliwościach układu oddechowego, ale też, co ciekawe, właśnie ten nasz cudowny lilak zwyczajny jest też ziołem należących do grupy czyszczących krew. Czyli jeżeli mamy problemy skórne, jakieś trądziki, trudno gojące się rany albo właśnie problemy trawienne, no tutaj po stolcu widzimy, że coś się dzieje nie tak, to również warto takie zioło zastosować, bo wyciągi takie mocno stężone właśnie z lilaka zwyczajnego będą działały nie tylko antybakteryjnie i antywirusowo, ale też przeciwgrzybicznie i przeciwpasożytniczo, czyli no, będą dbały o czystość w naszym układzie pokarmowym.
A czy można sobie taką po prostu gałązkę bzu lilaka włożyć do filiżanki czy dzbanka i zalać wrzątkiem?
No tutaj gałązki może bym nie łamała, bo niewiele zostanie z tych naszych krzewów lilakowych, ale możemy sobie taką właśnie kiść kwiatową rozdrobnić, czyli ściągnąć z tej gałązki i zalać i rzeczywiście wyjdzie nam bardzo fajna herbatka, tylko jeszcze dodajmy trochę cytryny, no to wtedy zachowa swój śliczny kolor.
Czarny bez też już powoli chyba zaczyna kwitnąć, chociaż akurat nie byłem za miastem.
No ja jeszcze nie widziałam, ale przyznam, że byłam blisko morza, więc tam zawsze jest chłodniej, bo byłam w Karwieńskich Błotach i tam, gdzie są krzewy bzu, to jeszcze do kwiatów kawałek pojawiają się na razie zalążki, pączki kwiatowe, ale jeszcze takie zielone, więc do kwiatków jeszcze trzeba poczekać na więcej ciepłych dni, ale rzeczywiście to potem idzie bardzo szybko i warto być przygotowanym i sobie właśnie zbierać takie kwiaty. No i tutaj to jest jedno chyba z ziół, o którym najczęściej mówię i też jak na spacerach ziołowych, to właściwie większość z Państwa słyszała, wie i też stosuje, przygotowuje syropy, prawda? Przygotowuje nalewki i chwalą sobie Państwo właśnie smakowe wartości nalewki z bzu z kwiatów bzu czarnego, do którego dodajecie Państwo miodu. Już wiem, że nie zawsze też dajecie cukier. Ja też dodaję miodu, przyznam. Właśnie duże ilości soku z cytryny. No trudno odmówić, że jest to niezła pychota. Ale ja uparcie zawsze zachęcam do tego, żeby przygotowywać sobie też ocet z kwiatów czarnego bzu. Tylko uważać, bo pierwszy etap przygotowania tego octu to jest, no powiedzmy, szampan, ponieważ mocno buzuje w procesie fermentacji ten nasz czarny bez, w powiązaniu oczywiście z wodą, z cukrem. Więc jeżeli mamy duży słój, a zachęcam, żeby to robić w dużym słoju, nie w litrowym, to zostawiajmy tak co najmniej 1/3 słoja wolną, czyli zapełniamy słój do 2/3 i oczywiście mieszamy i w procesie mieszania będziemy widzieć, ile bąbelków nam powstaje. Także tutaj, żeby nam nie wykipiało, co ja przyznam się, raz mi się zdarzyło na początku, jak właśnie mówię, a zrobię raz ocet. No i niestety, tak jak robiąc ocet z jabłek, troszkę przesadziłam z ilością w tym słoju i po powrocie z pracy miałam kawał kuchni do sprzątnięcia, bo mi ten preparat przedoctowy po prostu wykipiał.
Tutaj pani Beata jeszcze pyta, była o tym mowa, ale może gdzieś przegapiła, tak, albo może nie, na pewno było. Jak suszyć kurdybanek, w całości czy pokrojony?
W całości, zdecydowanie w całości, bo jeżeli go kroimy, no to oczywiście mamy większą powierzchnię odparowywania aromatów. No i też oczywiście jak kroimy, no to przełamujemy te naczynia, w których te aromaty są. Tutaj przed parzeniem oczywiście rozdrabniamy i kroimy wtedy, siekamy czy rozrywamy roślinę, żeby ta powierzchnia styku z wodą w przypadku naparu, w przypadku herbaty była jak największa. A jeżeli ususzymy bluszczyka kurdybanka, w całości suszymy, jeszcze raz powiem, no to oczywiście takie suche ziele przed zalaniem wrzątkiem rozdrabniamy. Możemy rozkruszyć po prostu w palcach.
Ja wiem, że miała być jeszcze mowa o jednym, ale została nam minuta, o jakiejś dziwnej nazwie. Przyznaję, że ja nawet z nazwą się nie zatknąłem.
Aha.
Coś krakowskiego, czy nie?
Dąbrówka?
Dąbrówka.
Tak, tutaj ja właśnie wysłałam koledze zdjęcie herbaty, bo sobie wczoraj zaparzyłam herbatę, która ten kolor z Dąbrówki przechodzi do herbaty. On mówi, o, a ja jestem z Dąbrowy Górniczej, moje pochodzenie. Ja mówię, no widzisz, to herbatka akurat dla ciebie. Rzeczywiście Dąbrówka to jest w ogóle zioło, któremu warto poświęcić więcej czasu, więc ja tylko teraz Państwu, że tak powiem, zadam temat, żeby się rozejrzeć. Bardzo często jest jako roślina ozdobna sadzone w Państwa ogrodach. Wiem, bo widuję, ale rzecz jasna też Dąbrówka rośnie dziko, no i rzecz jasna będę rekomendować, żeby taką zbierać. No i tutaj często jest stosowana dla swoich właśnie walorów kolorystycznych, bo smakowych to może niekoniecznie, chyba że dosłodzimy miodem, bo ma trochę goryczy i nie każdy akceptuje ten smak, ale myślę, że w kolejnej naszej audycji poświęcimy Dąbrówce trochę więcej czasu, bo jest to zioło o niesamowitych właściwościach i ja chyba tylko raz, ale ze 3 lata temu o niej mówiłam i chętnie po prostu do niej wrócę.
To za 2 tygodnie może proponuję zacząć od Dąbrówki. Dorota Grącka, Tomasz Olszewski, dziękuję, do usłyszenia.